Nie wytrzymaj. Chciałbym wrócić do tego fragmentu, który czytałem na początku stycznia z listu do Filipian od 1 rozdziału 27 wersetu do 2 rozdziału 18 wersetu. Chociaż tak naprawdę skupimy się później w kazaniu tylko na wersetach od 5 do 11. Ale w kontekście chciałbym przeczytać ten cały fragment, bo cały fragment ma znaczenie. Filipian, pierwszy rozdział 27 wersetu, czytamy do 2 rozdziału 18 wersetu. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny, tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię. Walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, lecz raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań, płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiwania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żeby miał dowód, że nie na próżno biegłem i nie na darmo się trudziłem. A jeśli nawet ma być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Tematem mojego dzisiejszego kazania jest w dół i w górę. I tak jak mówiłem, szczególnie chciałbym skupić się na wersetach od 5 do 11. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. I w górę. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Jest takie ludzkie powiedzenie: chcesz sprawdzić charakter człowieka, daj mu władzę. Często słyszymy, że ktoś awansował i zmienił się. Tak jak wcześniej można było porozmawiać, można było do niego przyjść, raptownie, kiedy awansował, stał się niedostępny, stał się zupełnie inny. I myślę, że w swojej karierze zawodowej doświadczamy obcowania z takimi ludźmi. Czasami sami, być może, choć może nie zawsze się przyznajemy, lubimy mieć władzę. Lubimy mieć wpływ, decyzje na innych. Kiedy apostołowie chodzili z Jezusem, pewnego dnia zaczęli rozmawiać między sobą, kto z nich będzie taki ważniejszy w królestwie, kiedy już Jezus tam zasiądzie na tronie. I kiedy Jezus usłyszał, o czym oni między sobą rozmawiają, nie powiedział, że macie złe myśli. Nie potępił ich pragnień, żeby być szczególnym. Ale powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Jeśli chcesz być na piedestale, zacznij być sługą. I apostoł Paweł w tym fragmencie o takiej postawie w Chrystusa Jezusa mówi. Bo mówi o Bogu, o najwyższym władcy, który zszedł na ziemię i umywał nogi swojemu stworzeniu. Bóg, który umywał nogi swojemu stworzeniu. W 5 wersecie tego fragmentu Paweł zachęca, poleca takie przyjęcie usposobienia, jakie miał Chrystus względem apostołów, względem swoich uczni, czy ludzi współcześnie mu żyjącym. I w 6 wersecie dodaje: on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Aby zrozumieć sens tych słów, przyjrzymy się dwóm ważnym rzeczom. Po pierwsze, słowa istniejąc w postaci Bożej nie mówią o rozróżnianiu pomiędzy istotą a formą. Słowa te nie mówią jednoznacznie, że Jezus był w istocie Bogiem, ani że działał jakby był Bogiem. Bo użyty tutaj termin zawiera obydwa te znaczenia. Pojawia się on ponownie w następnym wersecie, który mówi, że Jezus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Nowe Przymierze mówi: wyrzekł się siebie. Ale też Brytyjka mówi, ogołocił sam siebie, przyjąwszy postać sługi. I apostoł Paweł nie rozprawia tutaj o istocie czy istnieniu. Chciał powiedzieć, że Jezus żył i działał jako sługa. Werset ten mówi o tym, że Jezus istniał od samego początku jako Bóg. Nie ktoś podobny do Boga. Już wtedy zaczęły się pojawiać pewne koncepcje, że Jezus, kiedy narodził się na tej ziemi, przestał być Bogiem. On nie był Bogiem. Dopiero po śmierci, przy zmartwychwstaniu, z powrotem stał się Bogiem. Paweł mówi, że Jezus Chrystus od samego początku aż do śmierci krzyżowej był jak Bóg. By, kiedy przyszedł na ziemię, przyjąć formę istnienia sługi, aby stać się sługą. Ta forma istnienia, choć istniał w tej postaci Boga, zawiera w sobie zarówno istotę, jak i funkcję. Bo będąc równym Bogu, stał się autentycznym sługą. Dlatego w drugiej części 6 wersetu czytamy: nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Lub jak podaje inny przekład, nie uważał bycie równym Bogu za rzecz godną wykorzystania dla własnej korzyści. Wręcz przeciwnie, Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Po drugie, stwierdzenie, istniejąc w postaci Bożej, brzmi trochę zagadkowo i w Grece, ale także i w naszym tłumaczeniu. Jest takie dziwne, przynajmniej dla mnie, dziwne sformułowanie, istniał w tej postaci. Można to zdanie czy wyrażenie interpretować dwojako. Jako zdanie przyzwalające, czyli chociaż istniał w postaci Bożej, przyjął postać sługi, albo jako zdanie okolicznikowe przyczyny, ponieważ był w postaci Bożej, stał się sługą. I myślę, że Pawłowi chodziło o to drugie, że ponieważ istniał w postaci Bożej, stał się sługą. Odwieczny Syn Boży nie uważał, że Jego boskość upoważnia Go do ustawicznego korzystania z należnych Mu praw. Bo fakt posiadania atrybutów Boga oznacza, że niczego nie musiał udowadniać, ani niczego osiągać. On, przychodząc na tą ziemię, nie przestał być Bogiem. Nie przestał mieć atrybuty Boga. Można powiedzieć, że postanowił nie używać ich, nie wykorzystywać do swojego funkcjonowania w ciele człowieka. I właśnie z powodu swojej jedności z Bogiem, jedności wynikającej z natury, ogołocił samego siebie, aby dawać, dawać, dawać. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co znaczy ogołocił samego siebie? Co to znaczy, że Syn Boży przychodząc, stając się człowiekiem, ogołocił samego siebie? Myślę, że nie można tego interpretować dosłownie. Tym bardziej, że jak sprawdzałem, jest to grecki idiom, który mówi o rezygnacji z wszystkich praw. Że mając prawa, ja z nich rezygnuję. Apostoł Paweł mówi tutaj, że Jezus uczynił siebie nikim. Stał się sługą. Stał się niewolnikiem. Bo cechą charakterystyczną niewolnika jest to, że pod wieloma względami jest nikim. Niewolnik jest nikim. Nasze tłumaczenie ładnie mówi, stał się sługą, ale tak naprawdę tam jest mowa, że Chrystus Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, stał się niewolnikiem. A niewolnik nie ma żadnych praw. I dlatego Chrystus uczynił siebie nikim. Nie ma żadnych praw, jest po prostu nikim. Ale Syn Boży w przeciwieństwie do wolników zawsze posiadał prawa właściwe Bogu, bo był jedno z Ojcem. Z tego też właśnie powodu nie uważał swojej równości z Bogiem za nienaruszalny przywilej, ale stał się nikim. Ogołocił samego siebie. Przyjąwszy postać niewolnika. Uczynił to ze względu na nas. Ze względu na mnie i na ciebie. Aby przynieść nam zbawienie. Apostoł Paweł w tym fragmencie nie mówi, że Chrystus wyzbył się jednej postaci i przyjął inną. To nie tak, że przestał być Bogiem i stał się człowiekiem. Ale funkcjonował na tej ziemi jako Bóg i człowiek. Czasami to jest pojęcie, które czasami trudno nam je zrozumieć. Nie wiem, czy takim dobrym przykładem jest kawa z mlekiem. Kiedy jest zmieszana, to nie powstaje jakiś inny napój. Tam jest prawdziwa kawa i prawdziwe mleko. To samo Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, kiedy stał się człowiekiem, to był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Aby doświadczyć, jak w innych miejscach jest powiedziane, wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Dlatego i łaknął, pragnął, smucił się, weselił się, doświadczał wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Bo nie odrzucił swojej boskości, aby stać się człowiekiem. Jezus nie porzucił ani na chwilę swojej boskości, przyjmując postać niewolnika. Dlatego stał się dosłownie podobny ludziom. Nie stał się doskonałą kopią człowieka. Stał się człowiekiem. Werset 8 mówi, że Jezus stał się kimś, kim wcześniej nie był. Stał się człowiekiem, którym wcześniej w swoim funkcjonowaniu nie był. A stał się po to, aby zawisnąć na krzyż. Dzisiaj jesteśmy, w dzisiejszych czasach jesteśmy oswojeni z widokiem krzyża. Jest częścią biżuterii. Kobiety noszą kolczyki w formie krzyża. Jako wisiorek dość często wieszamy krzyżyk. Iglice kościołów dość często wieńczy krzyż. Niektóre kościoły są zbudowane na formie krzyża. Ale kiedy współcześnie żyjący ludzie dla apostoła Pawła słyszeli słowo krzyż, to było dla nich czymś przerażającym. To jakbyśmy zareagowali, gdybyśmy pewnego dnia zamiast tego krzyża w tej wnęce zobaczyli fresk masowych grobów. Większość z nas pewnie byłaby oburzona. To możecie sobie wyobrazić, że to krzyż w ten sposób działał na ludzi współcześnie żyjących dla apostoła Pawła. Bo krzyż nie był znaką chrześcijaństwa od samego początku. Historia mówi, że na początku chrześcijanie rozpoznawali się poprzez rysowanie znaku ryby, nie krzyża. Krzyż był oznaką najhaniebniejszej śmierci, jaka mogła dotknąć człowieka. Żadnego Rzymianina nie można było ukrzyżować bez wyraźnego rozkazu cesarza. Prominentni ludzie współcześnie żyjących w swoich kulturalnych rozmowach nawet nie wspominali o krzyżu, bo było tak haniebną śmiercią. Karę ukrzyżowania uważano za strasznie okrutną i haniebną. Jednak apostoł Paweł twierdzi, że Pan Jezus Chrystus, któremu służymy, stał się nikim właśnie dlatego, że jest Bogiem. Stał się nikim, stając się człowiekiem, stał się faktycznie niewolnikiem i wtedy upokorzył się jeszcze bardziej. Czyli idąc w dół, uniżeniem już było, że stał się człowiekiem. Ale kiedy zawisł na krzyżu, kiedy poszedł na krzyż, to upokorzył się jeszcze mocniej. I to w posłuszeństwie swoim Ojcu przyjął haniebną i straszliwą śmierć na krzyżu przeznaczonym dla zdrajców i najgorszych przestępców. I szokującą informacją było dla współcześnie żyjących, Jezus umarł na krzyżu. Umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. W tym krzyżu mamy dzisiaj zbawienie. W tej haniebnej śmierci jest zarazem radosna nowina dla nas. Że nasze grzechy, nasze przewinienia zostały przybite do krzyża. Bo Chrystus za nie zmarł. Co to dzisiaj daje Tobie? Jeśli jesteś już długoletnim wierzącym, co to daje Tobie dzisiaj? Czy to dalej jest dla Ciebie dobrą nowiną i cieszy się, że Chrystus za Ciebie zmarł? Czy to stało się jakąś historią, że to wydarzyło się ile lat temu w moim życiu, a dzisiaj jest takie zwykłe życie? Gdzieś tam trochę zapomniałam, co wydarzyło się na Golgocie dla mnie. I zaczynam powoli żyć, jakby nic się nie stało. Ale apostoł Paweł nie poprzestaje tylko na tej pierwszej części. Druga część mówi, że mówi o wywyższeniu Syna. Apostoł Paweł pisze, że ponieważ Jezus wyparł się samego siebie, był posłuszny i poniósł śmierć krzyżową, dlatego właśnie Bóg ponad wszystko go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W tych wspaniałych wersetach, w tych wspaniałych słowach Bóg Ojciec okazuje swoją akceptację i wywyższenie Syna. Paweł, pisząc o tym, że Bóg obdarzył Jezusa imieniem ponad wszelkie imię, mówi o czymś znacznie ważniejszym niż tylko nadaniu Synowi nowego imienia. I to nie jest to nadanie imienia Jezus, dlatego że to imię już przy narodzeniu zostało mu nadane. Paweł mówi, że zostało nadane nowe imię Jezusowi. Bóg nadał mu nowe imię. I myślę, że prawdopodobnie apostoł Paweł tu miał to na myśli Pan. Imię to w przykładzie greckim tłumaczone jest jako Kyrios, czyli po prostu Pan. Jezus osiągnął ten sam status władzy nad całym upadłym wszechświatem, co Ojciec. Nie dlatego, że wcześniej tego statusu nie posiadał, ale dlatego, że po raz pierwszy uzyskał go jako Bóg-człowiek, czy człowiek-Bóg, jako ukrzyżowany i zmartwychwstały odkupiciel. Apostoł Paweł tu odwołuje się do Izajasza, do proroctw Izajasza, 42 rozdział, werset 8. Ja, Pan, tak jest moje imię. W oryginale jest hebrajskim pisze Ja, J-H-B-H. Ja, Jahwe, tak jest moje imię. Swej chwały nie przekażę nikomu, mojej czci nie oddam bożyszczom. Swojej chwały nie przekażę nikomu, a czytamy u Filipian, że Paweł mówi, że Bóg nadał mu nowe imię. I nadanie Jezusowi tego imienia jest równoznaczne z uznaniem Jezusa Bogiem. Z czym wielu ludzi dzisiaj ma problem, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem, a może jeśli jest, to jakimś mniejszym bóstwem. Ale ewangelista Jan mówi, że Syn i Ojciec są jedno, są równi. I też ten fragment, który czytaliśmy, jest zacytowany z księgi Izajasza, 45 rozdział od wersetu 22 do 25. Zwróćcie się do mnie, skorzystajcie ze zbawienia, wy ze wszystkich krańców ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło to, co słuszne. Słowo, które nie zostanie cofnięte, że przede mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, tylko w Panu. Tak mi powiedzą, jest sprawiedliwość i moc. I do Niego przyjdą ku zawstydzeniu wszystkich na Niego zagniewanych. Pan usprawiedliwi Izraela, nim będzie się chlubić całe jego potomstwo. Że przede mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna. I Apostoł Paweł mówi, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Wyznanie, że Jezus jest Panem w kontekście Izajasza to bardzo czytelne wyznanie bóstwa Jezusa Chrystusa. Ten fragment nie mówi, że wszyscy się nawrócą, ale mówi, że wszyscy przyjdzie dzień sądu, kiedy wszyscy nazwą Go Panem. I zegnie się przed Nim wtedy każde kolano i każdy język to wyzna. Jedni z radością i błogosławieństwem, drudzy ze wstydem i strachem, którego wtedy doświadczą. Jezus umarł na krzyżu, aby nas wykupić dla siebie. List do Kolosan mówi tak. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności, władzę, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Jesteśmy dla Niego, żyjemy dla Niego. Ten fragment z listu Filipian jest czymś wspaniałym. Jest kilka miejsc w liście do Filipian, które, kiedy czytam, poruszają moje serce. Z jednym z tych miejsc to jest ten fragment. Który mówi, że absolutny majestat boski jednoczy się z niezmierzoną samą ofiarą Boga. Bo do tej postawy nawiązują wersety wcześniejsze i późniejsze. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I mówi do Filipian, i dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia. I dlatego, że Jezus został wywyższony, dlatego czyńcie użytek ze swojego zbawienia. W poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na Jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, abym mógł się czymś szczycić. Świecicie jak gwiazdy na niebie. To o was jest mowa. Ale co ten fragment wnosi do twojego życia? Czy żyjesz tym, że Chrystus został ukrzyżowany, przyszedł na ziemię jako człowiek, Bóg, który przyszedł w postaci człowieka i tak się uniżył, że poszedł na krzyż, aby ratować ciebie. I nie został pokonany, ale czytamy, że Bóg go wywyższył. To jest to, na czym opieramy nasze całe życie, naszą całą wiarę. Na wywyższonym Chrystusie, który jest mocą dla nas dzisiaj. To nie jest tylko historia, która wydarzyła się 2000 lat temu. Ale te słowa mają moc także i dzisiaj dla naszego życia. Czasami funkcjonujemy jak ludzie pokonani. Ale nie tak ma być. Jeszcze raz to, co w tym 12 wersecie. Dlatego czyńcie użytek ze swojego zbawienia. Amen.